Zacznijmy od tego decydującego meczu, jeżeli mogę. To jest trzeci mecz z ŁKS-em Łódź, hala nabita przy ulicy Szafrana. Czy wiem, że to 10 lat temu było, ale czy może pamięta pan ten dzień? Coś specyficznego tego dnia od rana się działo? Coś chodziło panu po głowie? Jak to się zawsze mówi, coś mi się przyśniło? Czy nie. Czarny kot mi przebiegł drogę, czy nie. Coś takiego?
Nie, muszę powiedzieć, że nie. Z tego, co ja pamiętam w tej chwili, nie. Nic się takiego nie wydarzyło w... Z tego, co pamiętam, to był taki bardzo trudny mecz i te okoliczności nie były łatwe. Myśmy tam wygrali chyba w końcówce 3 punktami, oni nas gonili, tam mieli otwarty rzut jeszcze w końcówce. Z tego, co pamiętam, chyba decydujące punkty na 3 punkty przewagi zdobył Jermakowicz, rzutów osobistych. Tak pamiętam na ten, ale nie, no później to już przypominam sobie, może bym sobie tego nie przypomniał, ale moja żona od czasu do czasu tam tą końcówkę meczu ogląda w internecie, więc ten eksplozja radości wszystkich zawodników, no i niestety nie może tego powiedzieć o mnie, ponieważ ja specjalnie nie przeżywam nigdy meczów i tak dalej, raczej nie eksploduję, znaczy nie mam jakichś niekontrolowanych...
Nie fikał pan tam jakichś koziołków czy czegoś takiego?
Nie, no bo tam z szampanami biegali i tak dalej, żona się śmiała, bo mówi, raz podniosłeś w kierunku kibiców ręce obydwie do góry i to było całe eksplozja radości po awansie do ekstraklasy. No dla mnie to był sukces sportowy z uwagi na to, że ja wtedy rezygnując z żeńskiego basketu, no przeniosłem się do męskiego, podejmując pewne ryzyko, ale myślę, że się opłaciło, były to dwa fajne sezony i miałem dużą satysfakcję. Znaczy w sumie 3, bo ten ekstraklasowy też zaliczam do udany.
Jasne, a cały w ogóle sezon to był taki sezon pełen presji w Zielonej Górze, że kolejny rok i my znowu chcemy awansować tutaj, że Zastal znowu chce wrócić do tej elity. To było czuć tak podskórnie, a może i otwarcie po prostu, że ta Zielona Góra, że władze klubu, że miasto chcą tego?
Znaczy wie pan co, ja powiem tak. Jak żeśmy się spotkali, podpisywałem kontrakt, to daliśmy sobie 2 lata na zrealizowanie tego celu. Pierwszy rok miałem się zapoznać z wartością zawodników, którzy zostali zakontraktowani i są zastalowską młodzieżą, zdolną młodzieżą. Ten pierwszy sezon też nie byliśmy daleko od awansu w tym pierwszym sezonie, bo tam my przegraliśmy bodajże w końcówce z Polonią Warszawską, czy jak ona się tam nazywała wtedy. Natomiast w drugim roku była presja na pewno zdecydowanie większa. Trudno powiedzieć, żeby jej nie było, aczkolwiek ja przypominam sobie takie wydarzenie i to myślę, że warte jest wspomnienia. Mhm. Był zarząd przed zakończeniem, przed play-offami, to był jakiś tam miesiąc, może półtora, może dwa i prezes Jasiński wtedy powiedział do mnie tak, Tomek, czy nam jest potrzebna ta ekstraklasa? Mówi, przecież my tu nigdy nie zdobędziemy środków na to, żeby zaistnieć w tej ekstraklasie, żeby wystartować i tak dalej. To sobie przypominam, symptomatyczne, bo z jednej strony pan mówi o presji, a z drugiej strony stanowisko zarządu, że my na tą
takie ekstraklasę... demotywujące takie trochę.
To znaczy, wie pan, no, dla mnie to nie było demotywujące, bo ja pracuję na swoje, jestem profesjonalnym trenerem i pracuję przede wszystkim na swoje konto. Jeżeli efekt mojej pracy, gdzie ja jestem zadowolony, znajduję przełożenie jeszcze na tych, którzy mnie zatrudniają, no to tym większa moja satysfakcja, więc to mnie nie demotywowało absolutnie, bo chciałem awansować dla własnej kariery trenerskiej i samo spełnienia zawodowego, bo oprócz medali, które tam posiadam w lidze żeńskiej, to muszę powiedzieć, że ten awans do ekstraklasy był dla mnie awansem w karierze znaczącym.
No właśnie chciałem o to pytać, jak pan go w hierarchii ustawia, tak, tej swojej
tak,
karierze?
Tak, zaraz do tego dojdziemy, ale pamiętam ten moment, kiedy takie słowa padły z ust prezesa Jasińskiego, ponieważ to nie było tak dalekie od rzeczywistości, która wtedy panowała. Umówmy się, nie zrobiliśmy jakichś wielkich transferów spektakularnych i tak dalej, i tak dalej. Trzy sezony wcześniej to był Dream Team. Natomiast w tym drugim sezonie na pewno udany transfer Marcina Fliegera, to nie ulega wątpliwości. Cieszę się, że zarząd zaakceptował Jermakowicza, który nam bardzo pomógł w drugiej części sezonu. Ja mam satysfakcję, że ci ludzie się przebili do ekstraklasy, nie?
Tam był jeszcze przez moment Wojdyła, Maciek Raczyński był, prawda? Tak, ale to Maciek, można powiedzieć, że ci ludzie bardziej z zewnątrz ten awans wzięli, czy ci zielonogórzanie też mocny tutaj wkład w to mieli? Czyli Kukła, Kalinowski powiedzmy, czy nie wiem tam, Rafał Rajewicz był też z Zielonej Góry, ile dobrze pamiętam w tym składzie,
Chodkiewicz,
prawda? Tak. Kto był tą większą taką siłą? Jednak ja ten zaciąg.
Ja myślę, że generalnie to był bardzo fajny zespół, który lubił ze sobą. Upatrywałbym siły w zespole. Przerzucanie się w tej chwili, czy tam Kalinowski miał większy wkład niż Marcin Fliger, no myślę, że Marcin mimo wszystko nie był czołową postacią tego zespołu. Natomiast na pewno Chodkiewicz należał do wyróżniających się zawodników. Na pewno Kukła był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem w tej układance. Rafał Rajewicz. Myślę, że nie, bo on był jeszcze wtedy młody. On wchodził z ławki i było widać, że tam ma jakiś pewien potencjał, ale generalnie sądzę, że raczej tutaj się rozkładało. To są punkty, przepraszam, w decydującym meczu, bo tutaj żona mi podsunęła takie, jeżeli rozmawiamy na temat tego, kto bardziej, kto mniej, no zresztą pan ma pewnie statystyki.
No nawet też mam przed sobą.
A, no widzi pan. No to już wystarczy spojrzeć na to po punktach. Kukła 15 punktów, Kalinowski 13. On w końcówce bardzo dobrze zagrał, tam jego trójki też chyba decydowały z tego, co pamiętam. Fliger 12, Jermakowicz 11, Wojdyła 10 i Raczyński 8.
Czyli nie chcę forsować tej swojej tezy, natomiast więcej punktów niby zaciąg, ale dwóch Kali i Kukła 28 w sumie, także faktycznie ma pan rację, że to się rozkłada jednak na obie części.
Ja myślę, że graliśmy taką zespołową koszykówkę, to jest nawet po tych punktach 15, 13, 12, 11, 10, 5 zawodników poza, a tu jeszcze, nie wiem ile tam Marcin Chodkiewicz, bo on przecież też był zawodnikiem punktującym. Wie pan, realia finansowe tej drużyny, z tego co ja sobie przypominam i myślę, że tutaj chyba nikt mi nie zarzuci manipulowania faktami, ale były takie, że za wesoło nie było. Więc zbudowaliśmy fajny zespół, a nawet pamiętam, jak ja odpowiedziałem prezesowi Jasińskiemu na ten. Nie wiem, czy on to pamięta w ogóle ten epizod, ale nie mówię tego z wyrzutem, ale ja powiedziałem tak, byliśmy na ty, więc powiedziałem mu, że umówiliśmy się na osiągnięcie pewnego celu. My nie musimy wystartować w ekstraklasie, jeżeli nie będzie nas stać, ale musimy zrobić wszystko, żeby ten cel zrealizować, bo tak byśmy się umawiali. To było też również w kontekście tego, że ci dziennikarze bardzo często już potem pytali, czy pan weźmie na klatę, jak nie awansujecie i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że trener jest odpowiedzialny za wynik sportowy i w ogóle nie ma co zadawać takich pytań, bo oczywiście gdybyśmy nie awansowali po drugim roku, a umawialiśmy się na 2 lata, no to siłą rzeczy ta odpowiedzialność w głównej mierze spadałaby na mnie i byłem tego świadomy. Ale powiedziałem, awansujmy, a potem czy wystartujemy, czy nie. My swój cel zrealizujemy i to będzie nasza odpowiedź, a jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, no to po prostu będziemy dalej grali w pierwszej lidze, ale będziemy mieli tą satysfakcję, że cel został zrealizowany. Tak mniej więcej to wyglądało.
Ja nawet pytałem o te presję, bo tam jeszcze hala CRS się obok budowała, tak? Także się miało wrażenie, że ona specjalnie pod ten zespół, więc ten zespół musi niejako awansować, tak?
Tak. Nie, to pamiętam jeszcze taki moment przed meczami tymi decydującymi, żeśmy zwiedzali tą halę, która była już w jakimś tam finalnym momencie, finalne może za dużo powiedziane, ale to już była taka zaawansowana konstrukcja, budynek zadaszony i tak dalej, i tak dalej. No to wyglądało imponująco. Myślę, że to też w pewnym sensie jakoś tam nakręcało, ale wie pan, my nie potrzebujemy, tak generalnie, ja zawsze miałem takie opinie od zawodników, że oni z wielką przyjemnością przychodzili na każdy trening, że to była kapitalna drużyna, że to było coś, super przygoda, jeżeli powiedzmy karierę zawodniczą można uznać za przygodę, ale rzeczywiście to była no bardzo, bardzo fajna, zgrana ekipa, która wspólnie dążyła do celu. Tam z przyjemnością się szło na trening, bo to był trening, który był, widziało się osoby z entuzjazmem podchodzące do swojej pracy, pracujące z pełnym zaangażowaniem, to naprawdę była duża przyjemność. I tak jak czasami tam się spotykam z tymi byłymi zawodnikami, no może nie w tym momencie zielonogórskimi, chociaż miałem przyjemność w poprzednim sezonie dość często rozmawiać z Kukiełką, ponieważ on grał w Bydgoszczy w Astorii, a mieli treningi po nas, więc żeśmy często rozmawiali, ale również jak przyjeżdżał ze Spójnią Stargard jeszcze pierwszoligowo Maciej Raczyński, czy z Fliegerkiem Marcinem, jak się spotykałem w Poznaniu, również, no, oni bardzo mile wspominają ten okres pracy, te dwa sezony, czyli ten sezon awansu i tak dalej, i tak dalej. Również miałem przyjemność spotkać się z Osim, z Taberskim. Byłem zaproszony tam na odciśnięcie dłoni na tej imprezie organizowanej przez Mietka Łopatkę. Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość górska, za Wałbrzychem. Oni tam mają cykliczne turnieje takie oldboyów. No to tam również żeśmy mieli możliwość porozmawiania. Czyli reasumując ten wątek, to jak rozmawiamy, to zawsze z przyjemnością wspominają ten okres w ich karierze.
To co z tą hierarchią? Gdzie jest ten awans za Stalem do Ekstraklasy mniej więcej?
Wysoko. To znaczy, wie pan, no ja tak, jeżeli chodzi o tą kobiecą koszykówkę, no to wiele sezonów kończę właśnie z medalami, a to tam były i sukcesy w Eurocupie i sukcesy w Eurolidze, bo Final Four, trzecie miejsce w Eurolidze i nie mówiąc o Mistrzostwie Europy i tak dalej, ale finał Pucharu Ronchetti i ten, ale na pewno awans do Ekstraklasy na poziomie, ustawiłbym na poziomie może nie Mistrzostwa Polski, ale któregoś tam z tych srebrnych medali, a brązowych to już na pewno.
No dobra, i potem słówko dosłownie o tym, bo chcę głównie o tej rocznicy, natomiast potem panowie awansowaliście i poszliście do Ekstraklasy, a sam początek tej Ekstraklasy i te parę miesięcy pańskie w Ekstraklasie, bo pan parę miesięcy z nową już ekipą w Ekstraklasie spędził. Jak pan ten czas wspomina, kiedy ten nowy Zastal, ta nowa era się zaczęła? No bo jest pan człowiekiem w takim razie, który trenersko w tę nową erę wprowadził tę drużynę, tak? Tę drużynę, no nie, która potem stała się zawodową z Walterem, Chrisem i tak dalej, i tak dalej, nie?
No nie ulega wątpliwości, no to kamień węgielny, że tak powiem, pod przyszłe sukcesy ze Stalu, a potem z Telmetu. Nie, no ja bardzo pozytywnie oceniam. No,
Zresztą spokojnie tam pewnie nie było, co?
Nie, to znaczy ja nie pozytywnie, tylko oceniam sam moment rozstania, bo uważam, że to było nieuczciwe ze strony zarządu klubu, ponieważ to, co myśmy zrobili, no to można powiedzieć, że każdy, wie pan, teraz to ja się uśmiecham, jak ja słyszę, że wchodzi jakiś zespół do Ekstraklasy albo powiedzmy tam się ekscytują tym, że walczy i ma szansę na play-offy i objawienie ligi i tak dalej, i tak dalej. To co my zrobiliśmy w Ekstraklasie z Zastalem Zielona Góra przy skromniutkim budżecie, i przy tym, że w większości byli to zawodnicy pierwszoligowi, wzmocnieni tylko tak de facto Berdzesem i Walterem Hodgem. Walter Hodge, pierwszy sezon po NCAA i podpórka w postaci Serba
Komagicza chyba, tak on się nazywał? Tak,
Żarko Komagicz, który rok nie grał w koszykówkę, był bardzo tanim zawodnikiem i to były praktycznie trzech zawodników, których było zakontraktowani do tego zespołu ekstraklasowego. Praktycznie tylko Berges, można powiedzieć, miał karierę jakąś międzynarodową, kończył Duke University, był u Majka Krzyżewskiego chyba dwa sezony, grał w Turcji i tak dalej, i tak dalej. I my z tej drużyny przy skromnym budżecie byliśmy, można powiedzieć, objawieniem. Myśmy wygrali na inaugurację z Prokomem. Oczywiście to był wtedy Prokom, który...
Ten taki drugi Prokom, taki podzielony był, tak?
Tak, to podzielony, ale tam wielu z tych ludzi grało w tym pierwszym również i tak dalej, ale wygrywaliśmy przecież mecze z czołówką ligową. Można powiedzieć, że później jak oglądałem Stelmet, już ten grający w Eurolidze, czy to w Pucharach i tak dalej, to mówię sobie, jakim wielkim sukcesem tamtej drużyny, tej mojej drużyny było to, że mieliśmy 100% frekwencję na naszych meczach. Nie było miejsc. Serwery się zawieszały w trakcie tygodnia.
Szaleństwo było wtedy na punkcie koszykówki, to prawda.
Ale wie pan, ale panie Jacku, no kurde, ludzie na badziewienie idą. Gdybyśmy przegrywali, no to powiedzmy entuzjazm był na inauguracji i potem jeszcze jeden, drugi mecz, a potem publiczność by topniała, to nie ulega żadnej wątpliwości. A u nas, powiedzmy, ta publiczność to wzrastała, dlatego można powiedzieć, że nasz budżet wrastał z zainteresowaniem publiczności, bo on był skromny, naprawdę on był skromny. Zresztą, wie pan, wystarczy spojrzeć personalnie na ten zespół. No, nie muszę przekonywać, że Hodge, który przyjechał, był to jego pierwszy sezon poza Stanami Zjednoczonymi, no nie mógł należeć do graczy drogich, tak?
Ta.
W NCAA był mistrzem NCAA, ale nie jako pierwszopiątkowy gracz, tylko jako gracz uzupełniający, ale łapiący wiele minut, bo on średnio grał 25 minut w tym Florida Gators, czyli był postacią taką wychodzącą z ławki, ale bardzo ważnym, grającym na pozycji 1-2. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę, Berges był strzałem w dziesiątkę. Komagicz był uzupełnieniem zespołu, rok nie grał w koszykówkę, to też po studiach w Stanach Zjednoczonych bez kariery europejskiej. No i dalej rzesza tych zawodników pierwszoligowych.
A niech pan powie, jak wy tego Hodge'a, Bergesa i tego Komagicza wzięliście, bo jak pamiętam, to Tarek Kreis dość mocno, to byli zawodnicy chyba Tarka, tak? Prawda?
To
właściwie było tak, że co Tarek przyniósł, to bierzemy, bo jesteśmy Beniaminek, to bierzemy, bo to na pewno jest dobre?
Nie. Myśmy przeglądali opcje wielu agentów, ale no, oglądaliśmy zawodników i podjęliśmy akurat, wie pan, no jeżeli wzięliśmy od Tarka dwóch zawodników, tak, czyli Bergesa
i Waltera.
I Waltera, no biorąc pod uwagę to, że mieliśmy tylko trzech zawodników obcokrajowych, no to rzeczywiście można powiedzieć, że Tarek nam zmonopolizował, powiedzmy,
ten
zespół, ale to tylko biorąc pod uwagę te proporcje, mieliśmy tylko trzech zawodników obcokrajowych, tak? Więc rzeczywiście od Tarka było tych dwóch, ale to była przemyślana decyzja, ponieważ mnie Walter choć się bardzo podobał. Oglądałem jego mecze i Berges jako ten, który no miał już taką międzynarodową karierę, no bo to był chłopak, który i myślę, że ten wybór był ze wszech miar udanych, ale tam się przewijało tyle zawodników, agencje, wie pan, jak startują agencje i agenci do Beniaminka, no to praktycznie mieliśmy co chwilę składane propozycje.
Pewnie z przeszłością, nawet z jakimś tam pojedynczym meczem z NBA i w ogóle z pięknymi highlightsami nagranymi, tak?
To znaczy z NBA to sobie nie przypominam, bo jednak no my prowadziliśmy te rozmowy ja prowadziłem te rozmowy z tymi agentami i od razu przedstawialiśmy, jakim mniej więcej budżetem dysponujemy, a zależało mi bardziej na na zawodnikach takich niewygranych, żeby to nie był zmanierowany zespół. Wiedziałem, że ten zespół polski jest zespołem złożonym z chłopaków pełnych entuzjazmu. Dla nich awans, to w ogóle, to jak sobie przypominam, po tym meczu z ŁKS-em, to dokładnie było 29 kwietnia 75-71 po tym zwycięstwie. Spontaniczna impreza. Nie mieliśmy przygotowanej imprezy, to znaczy ja nic o tym nie wiedziałem. Impreza oczywiście była przygotowana przez władze, ale to była impreza bardzo spontaniczna. Takie spontaniczne imprezy najlepiej się udają.
A gdzie ona była, ta spontaniczna impreza?
Już mówię. To było w tej zaprzyjaźnionej knajpce naprzeciwko biura ze Stalu.
A, wiem, jak jest Wieżowiec, co tam pani, nie pamiętam, czy pani tak, Krysia tak, przypadkiem nie
tak,
była.
Tak, tak, ja nie pamiętam.
Komunie ale... różne tam potem tak, były jest, wesela, tak jest, to nie a jednocześnie była... walne zjazdy za Stalu też tam się odbywały.
Dokładnie w tej knajpce.
A, i tam rozumiem, się działo.
I tam się działo, tam był naprawdę bardzo fajny wieczór. No nie muszę mówić, że nie było chyba człowieka, który przedwcześnie opuścił imprezę i mógł wsiąść do samochodu i odjechać samochodem do domu. Później jeszcze był fajny taki, jeżeli chodzi o tą celebrację, taki moment, gdzie poszliśmy wspólnie na mecz żużlowy. I w przerwie pomiędzy tam wyścigami, nie wiem, bo tam chyba jest jakaś pierwsza runda, druga runda, czy coś takiego.
Tam są co cztery wyścigi, czwarty, siódmy, dziesiąty bieg, tam są przerwy.
No właśnie, gdzieś tam zostaliśmy wyeksponowani, zeszliśmy na płytę główną stadionu i tak dalej. Tam były podziękowania również od kibiców, to też taki fajny moment. No i tak, że ale powracając do tych zawodników, to tak jak powiedziałem, no szukaliśmy przede wszystkim takich, którzy podłączą się do zespołu, który się cieszył wynikiem sportowym, cieszył się treningiem, cieszył się graniem, a mieliśmy taki zespół złożony z tych pierwszoligowych chłopaków, którzy awansowali. W związku z tym no do takiego zespołu pasował choć ze swoją energią, nie zmanierowany przez, powiedzmy, jakieś tam jeszcze pełen entuzjazmu i tak dalej. No i myślę, że wykorzystał to, bo te sezony w Zastalu, potem w Stelmecie spowodowało, że poszedł w jakąś tam międzynarodową karierę. Czy ją do końca wykorzystał? No to umówmy się, że dyskusyjna, ale niemniej jednak no, nie ulega wątpliwości, że nie przepadł w europejskiej koszykówce.
Tak jest, tak jeszcze podglądam, ale to już na marginesie, że Trenton Marshall był tam taki szalony zawodnik w tych pierwszych meczach, tam się z nim, dość szybko się z nim, zdaje się, rozstaliście, jak ja dobrze pamiętam.
Rozstaliśmy się, bo mówiąc szczerze, ja po ostatnim turnieju, który graliśmy w Poznaniu, powiedziałem, że nie jest nam potrzebny, ale prezes Jasiński lubił Trentona Marshalla i tam się upierał, żeby on został, no to został. Nie był drugim zawodnikiem, więc tam uzupełnił skład, ale potem i tak żeśmy się z nim rozstali.
Okej, zamknijmy w takim razie temat tego Stelmetu jeszcze tylko, bo mówi pan, że to rozstanie nieprzyjemnie wspomina. A czemu według pana nie wytrzymały władze w takim razie klubu w tym momencie? Bo tam był taki moment, rzeczywiście świetnie zaczęliście, wszyscy was chwalili i potem było takie tąpnięcie, że chyba 5 czy 6 meczów, jedno zwycięstwo w tym czasie, tylko po prostu tak się wszyscy, przepraszam za słowo, podjarali, że nawet taka jakaś miniseria porażek no, spowodowała,
tak,
że,
tak myślę.
Że zagrzały
tak,
się głowy i
tak, 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 tak myślę. Tak myślę, że to miało miejsce, ponieważ to był tak spektakularny początek tego sezonu. No pewnie tam padłem ofiarą sukcesu, który zaistniał w tym początku. Wie pan, my byliśmy praktycznie jedną nogą w play-offie, no to cóż więcej od takiego Beniaminka bez pieniędzy, kurde, można oczekiwać. No. Teraz się wszyscy podniecają, jak tam jest szansa na play-off, to kurde, no to wielki sukces, bo tam zespół gdzieś tam się kręci koło play-offu i tak dalej. No.
Dobra, ale żebyśmy tak gorzko nie kończyli, to mimo wszystko te wspomnienia z Zielonej Góry są nie najgorsze.
Nie, są wspaniałe, wie pan. Nie, no ja jestem spełnionym trenerem, więc ja naprawdę nie mam w sobie żadnej złości, ani żalu, ani ten. Szkoda tylko, bo być może lepiej by było, gdybyśmy skończyli ten sezon. Raptem zabrakło tam 2 miesięcy pewnie. Utrzymanie mieliśmy bankowe, a wielkie szanse na awans do play-offu, bo tam nam na kilka meczów brakowało tam jednego czy dwóch zwycięstw przy dobrym układzie. Ten początek zresztą, muszę, z tego co pamiętam, to my mieliśmy bardzo, bardzo wymagających przeciwników na początku. Gdyby pan prześledził listę tych przeciwników na początku, to ona była bardzo trudna i to, co zrobiliśmy w pierwszej rundzie, to był rekord świata. W drugiej rundzie rzeczywiście była seria porażek, ale też w tym układzie tych trudnych przeciwników. Jak pan prześledzi, to pan zobaczy.
Najpierw Asseco, potem przyjeżdża Siarka do Zielonej Góry i ją ogrywacie tak niemiłosiernie 32 punktami. Potem jedziecie do Poznania, też tam wygrywacie.
Wygrywamy.
5 punktami. Jedziemy dalej. Z Treflem Sopot, bardzo zacięty mecz, jednym punkcikiem tutaj wygrany. Wyjazd do Czarnych Słupsk. Zawsze. Tu akurat się porażka wam trafiła, no ale potem Anwil Włocławek
ale porażka jednym punktem w samej końcówce. Czarni wtedy byli zespołem tam powiedzmy z stópka tabeli. I jedziemy dalej.
Momencik, 85-83 dwoma punktami dokładnie z tymi Czarnymi Słupsk. To jesteśmy teraz w Polonii Warszawa, następne spotkanie. I tutaj z tą Polonią Warszawa dostajecie łupnia akurat 20 punktami. Następna kolejka Turów Zgorzelec. Porażka. Minimalna 4 punktami, to już chyba ten moment porażek się rozpoczął, coś mi się wydaje, nie? Bo jest i AZS Koszalin, z Kotwicą wygrywacie u siebie, 10 kolejka.
Tak, potem... i z Koszalinem na wyjeździe prowadziliśmy bodajże kilkanaście punktów. W tym meczu Berzes 39 stopni temperatury nie wziął udziału. Walter Hodge, dosłownie prowadziliśmy bodajże 17 punktami. Walter bez Berdżesa, Walter Hodge spadł za 5 przewinień, Komagic spadł za 5 przewinień.
Też Kali widzę, że nie grał wtedy.
I w samej, być może, tam i bez tych dwóch zawodników na ławce straciliśmy tą przewagę 17-punktową i w samej końcówce przegraliśmy tam nieznacznie z tym Koszalinem.
Kurczę, podoba mi się, że pan to tak pamięta fajnie. 10 lat temu, a takie szczegóły meczów. To niesamowite.
No pamiętam i nawet powiem panu, czy pamiętam, był taki moment w końcówce, gdzie prowadziliśmy, traciliśmy tą przewagę rzeczywiście, no bo bez Waltera było nam ciężko i bez Berdżesa, no i traciliśmy tą przewagę i mieliśmy w końcówce jeden punkt przewagi, Marcin Fliger zrobił przechwyt i wyszedł sam na sam z koszem i na 3 punkty robił lay-upa i przewalił spod kosza i tam w końcówce przegraliśmy nieznacznie po wielkiej walce, ale to tak, wie pan, tutaj kontuzja, choroba czy wtedy powodowała, że my już stawaliśmy się zespołem, kurde, no naprawdę bez wielkich atutów, tak? Bo to tak jak mówiłem, mieliśmy tylko tych 3 zawodników obcokrajowych, jeszcze z Komagicem, który nie był jakimś tam wielce wyróżniającą postacią, więc tutaj pamiętam ten mecz, Berdżes był chory, został w hotelu, na pewno w tym meczu nie uczestniczył. Tak, to wie pan, no to są generalnie nikłe porażki na tego, a potem w drugiej części sezonu no zostały nam teoretycznie łatwiejsze mecze. Zresztą chyba potem od razu był mecz z Polonią, który został wygrany przez Jankowskiego.
No w każdym razie już bez pana faktycznie i to rozstanie było takie sobie, ale jak pan mówił, te wspomnienia są fajne, a poczęstowałby pan mnie jeszcze jakąś anegdotką może z tego czasu pierwszoligowo-ekstraklasowego?
Nie wiem, czy jestem w stanie sobie coś teraz tak przypomnieć na...
Jakieś szaleństwa Waltera Hodge'a meczowe lub pozameczowe lub cokolwiek fajnego.
To znaczy, wie pan co... No to nie wiem, czy to anegdota, tylko takie wydarzenie dosyć nietypowe na polskich podwórkach. Myśmy mieszkali w takim budynku i tam mieszkałem ja, Jankes, mieszkał Walter Hodge, mieszkał z rodziną, był wtedy, miał 3 dzieci bodajże, albo 2 na pewno, z żoną i 2 dzieci i tam ten Trenton jeszcze mieszkał, jeszcze wtedy był marszał. Komagic tam mieszkał też w tym domu i pamiętam, kiedyś tam wracałem, a zima, to były zimy takie dosyć śnieżne, bardzo śnieżne i pamiętam, jak wracałem, na parterze mieszkał Trenton i mieszkał Walter Hodge i pamiętam, jak Walter Hodge, dwóch czarnoskórych zawodników lepiło dużego bałwana na dole. No to taki moment, gdzie dwóch czarnoskórych zimą, polska zima, jeden z Florydy, drugi nie wiem skąd lepią bałwana. No to taki...
To jest piękna anegdotka.
Znaczy to, no śmieszna scena, no, może, bo to trudno nazwać anegdotą, ale rozśmieszyło mnie to, bo rzeczywiście ja lubiłem tych chłopaków, bo oni fajnie pracowali.
A Walter nie miał jeszcze takich gwiazdorskich w takim razie zachowań żadnych, tak? Tak jak
o, nie, później. nie. Ja pamiętam nawet taki moment, kiedy mieliśmy zajęcia na hali treningowej obok tej głównej. Mieliśmy trening tam o 10 czy 10.30, już nie pamiętam. No i w 10 nie ma Waltera i nie ma Trentona, 10.15 nie ma Waltera, nie ma tego. Rozpoczęliśmy zajęcia, oni tam wpadli 20 po, czy tam 15 po, już tam nie pamiętam, w każdym razie po czasie i chcieli się włączyć do treningu. Ja ich po prostu wyprosiłem z sali za spóźnienie. Taka tam delikatna próba zdyscyplinowania. To był jednostkowy przypadek, bo tak generalnie było okej. No i jeden i drugi karnie przeczekali tam cały trening, siedząc z boku i tak dalej. Przyszli, przeprosili, że tam zaspali i tak dalej, i tak dalej. Ale to podali jakiś tam powód. Nieważne, ale skruszeni po treningu przyszli tego. Nie. Walter wtedy na pewno nie miał żadnych oznak jakichś tam gwiazdorskich. To z całą pewnością był zawodnikiem bardzo fajnym do prowadzenia.